Dzisiaj chciałbym, abyśmy weszli do psalmu 122, do takiego proroczego słowa i korzystając z tego, że mamy taką godzinę, kiedy możemy naprawdę uczyć się i studiować sobie Słowo Boże, zobaczyć, co Bóg nam chce powiedzieć. Zanim jednak przeczytam psalmu 122, chciałbym wam przeczytać z Księgi Izajasza. Takie słowa, posłuchajcie uważnie, z drugiego rozdziału. Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jeruzalemu. I stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno, jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki, a tłumnie będą do niej zdążać wszystkie narody. I pójdzie wiele ludów, mówiąc: pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba, i będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić Jego ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pana z Jeruzalemu. To jest ten proroczy moment, który opisuje Izajasz, jakby podłącza się po to, co wcześniej zostało napisane w psalmie 122. Ten psalm mówi o tym, co jest radością duchowego człowieka i przeczytajmy może go wszyscy razem. Otwórzcie wasze Biblię, nie wiem, czy macie polskie, czeskie, jakie macie tłumaczenie. Chciałem wam przeczytać piękne tłumaczenie z języka hebrajskiego, dość dosłowne. Śledźcie go razem z tym, co macie przed sobą. Pieśń pielgrzymów Dawida. Ucieszyłem się, bo mi powiedzieli: pójdziemy do domu Jahwe. Stanęły nasze nogi w bramach Twoich, Jeruzalem. Jeruzalem zbudowane, jak miasto, całe w jedno zespolone. Tam pielgrzymują pokolenia, pokolenia Izraela, według prawa w Izraelu o uwielbianiu imienia Jahwe. Tak, tam stoją trony sędziowskie, trony dla domu Dawidowego. Proście o pokój dla Jeruzalem, niech żyją w szczęściu ci, którzy Cię miłują. Niech będzie pokój w warowniach Twoich, bezpieczeństwo w Twoich pałacach. Przez wzgląd na braci i rodaków moich będę Ci życzył pokoju. Przez wzgląd na dom Jahwe, Boga naszego, będę zabiegał o dobro dla Ciebie. Uradowałem się, gdy powiedziano do mnie: do domu Jahwe pójdziemy. I oto stanęły nogi moje w bramach Twoich, Jerozolimo, mówią te słowa. Trzy rzeczy się dzieją. Uradowałem się, gdy mi powiedzieli, co się stanie. Uradowałem się, kiedy tam dotarłem, bo oto nogi moje stoją w Twoich bramach. I uradowałem się ze spotkania z Panem. Najpierw, gdy mi powiedziano, a potem, gdy przybyłem. Wiecie, ale najważniejsze jest w tym wszystkim, gdzie przybyłem. I psalmista pisze: nie byle gdzie, bo do domu Jahwe. Dlaczego? Myślę, że to słowo Bóg nam dał na różne czasy w naszym życiu, bo nie zawsze się radujemy, by iść. Nie wiem, czy wy, ale ja się przyznam szczerze, czasami człowiek ma takiego doła, ma takie... Nie, to nie jest nawet lenistwo, ale czasem się wypalimy, czasem jesteśmy zranieni, czasem jesteśmy zniechęceni. Nie wierzę, że zawsze biegnęliście z radością do zboru. Zgadza się? Czasami człowiek jest taki: Panie... Ale potem sobie przypominamy, że częściej nas boli niedoskonałość nasza lub ludzka, bo przecież Bóg jest doskonały. Uradowałem się, gdy mi powiedziano, że pójdziemy. Nie zawsze pamiętamy, że to jest dom Jahwe. Wiemy ze Słowa Bożego, że Jahwe nie mieszka w domach zbudowanych ręką człowieka. Spotkanie odbywa się w duchu i w prawdzie i z Bożym ludem, ale czasem my zapominamy o domu Jahwe i czasem zachowujemy się jako ludzie nie tak jak trzeba, jakbyśmy zapomnieli, że domem Jahwe, świątynią Ducha Świętego jesteśmy. I chciałbym dzisiaj, abyśmy mogli przestudiować trochę, korzystając z tej lekcji Słowa Bożego, ten psalm, Psalm, wiecie, to jest taki ciekawy psalm, bo on nas, jak mówiłem, jeśli chodzi o psalmy pielgrzymkowe, bardzo podobny do niego, 128 studiowaliśmy już tutaj, a to jest jeden z tych psalmów, który wyprowadza człowieka z takiej nominalnej religijności do doświadczenia czegoś osobistego z Bogiem, gdzie mówi nie tylko, że pójdziemy do świątyni, ale on mówi, raduje się, że pójdę do świątyni, gdzie nie tylko mówi, jest dobrze tu być, ale już stoją moje nogi w Twoich bramach, miasto pokoju, Jeruzalem. Ten psalm chce nas nauczyć czegoś osobistego, co mamy doświadczyć z Bogiem. Nie tylko my, jako ja, ale przeżycie osobiste Kościoła. W rękopisach, które znaleziono w Qumran w 1948 roku, jest podkreślone słowo, już stoją nogi moje. Niektórzy tłumaczą nasze, ale już stoją nogi moje. Gdzieś ktoś kiedyś w Qumran podkreślił moje. Przeczytałem, że tak uderzyło to tych, którzy to badali, że ktoś przeżył, że to moje nogi tam stoją. W bramach Jeruzalem, czyli dosłownie bramy Jeruzalem oznacza jego dziedzińce, dziedzińce Boga, czyli taka brama do Bożej rzeczywistości, jakby wstęp do doświadczenia czegoś z samym Bogiem. A więc popatrzmy w ten tekst, zacznę od tego. Prawo nakazywało, aby każdy mężczyzna w Izraelu przeżył to, co jest napisane w tym psalmie, aby pojechał. Z tym, że my dzisiaj wiemy, że Pan Bóg nie tyle chce prawa, co Pan Bóg chce naszego serca. Ale w prawie, dokładnie w prawie mojżeszowym, w księdze powtórzonego prawa bardzo jasno było napisane, przeczytam wam ten fragment, abyście wiedzieli, skąd się wzięło to. Każdy spośród was, to jest księga powtórzonego prawa, czy jak wolicie, piąta Mojżeszowa, 16. Każdy spośród was, mężczyzn, stawi się przed Jahwę, waszym Bogiem, na miejscu, które Jahwe sobie wybierze, 3 razy w roku, na święto przaśników, na święto tygodni i na święto namiotów. Nie wolno wam przychodzić do Jahwe z pustymi rękami. Każdy niech złoży coś w ofierze zgodnie z własnymi możliwościami, stosownie do błogosławieństwa, jakim was obdarzy wasz Bóg Jahwe. I teraz tutaj mamy coś więcej niż nakaz. Tutaj mamy, Bóg mówi, abyśmy wczytywali się w Słowo i uczyli się z Niego. I tu jest, już uradowałem się, to jest jakaś radość, wiecie. I chciałbym zwrócić waszą uwagę po pierwsze na 3 części, z których składa się ten psalm, kiedy go będziecie czytać, czy studiować, czy się modlić. Po pierwsze, on przedstawia radość z wejścia w miejsce, gdzie przebywał Pan. Czyli cieszę się, że mogę iść tam, gdzie jest Pan. To są wersety od 1 do 2. Radość przebywania w miejscu Pana. Nie ma tutaj tego, wiecie, o ludzie, znowu nabożeństwo. Oznacza, że psalmista, dlaczego on się cieszy? Wierzymy, że Słowo Boże jest natchnione z Ducha Świętego. Amen? A więc Duch Święty by wiedział, gdyby słowa psalmisty były nieszczere. Ale one są szczere i on się cieszy. Wiecie dlaczego? Bo widzi sens i pożytek bycia tam i dlatego sprawia mu to radość. Kiedy się cieszysz? Cieszysz się, kiedy coś przynosi sens, zgadza się? Robiliście kiedyś coś bez sensu w życiu? Na pewno musieliście, nie? Jak nie w wojsku, to w pracy albo w życiu, no po prostu. Cieszyłeś się z tego? Człowiek się nie cieszy, jak robi coś bez sensu. Jednym z powodów upadku ludzi jest robienie czegoś bez sensu, kiedy ludzie nie widzą, po co to robią. Bardzo często, kiedy firma jest dobrze prowadzona, to dobry szef próbuje ludziom pokazać sens w tym, co robią. Oznacza to, że psalmista widzi sens i pożytek, że sprawia mu to radość i dlatego nie pisze, że idę do świątyni, ale nudzę się tam, bo tam się nic nie dzieje. Ale dla mnie mi sprawia radość być tam przed Panem, być częścią Jego prawdziwego życia. On nie ma jakiejś religijnej maski. On nie pisze, już ubieram moją maskę religijną na święto do Jeruzalem. Druga część od 3 do 5 wersetu pokazuje doskonałość Bożej budowy miasta. Tu jest wszystko, co trzeba. Jest miejsce jedności, miejsce dla wszystkich wierzących, prawdziwe centrum uwielbiania i tu jest też prawda o grzechu, sprawiedliwości i Bożej władzy. Każdą z tych rzeczy chciałbym dzisiaj głębiej omówić, byście, przyjaciele, mieli takie swoiste zrozumienie tego psalmu, kiedy się nim będziecie modlić. I 3. część składa się z życzeń. Są to życzenia składane w miejscu, gdzie Bóg i człowiek spotyka się, gdzie ludzie są połączeni staniem przed Bożym obliczem. Wiecie, żaden Żyd nie pozwoliłby, aby to miejsce się rozleciało albo by mówiono o nim źle. To jest dla nas wielka lekcja. Stąd rozpacz i gniew Pana Jezusa, kiedy wypędza przekupniów ze świątyni, bo przychodzi w miejsce, gdzie miała być radość, sens, odnajduje bezsens. Jak już mówiłem, psalm 122 jest psalmem pielgrzymkowym. Co to oznacza? Śpiewały go pielgrzymki, które wchodziły na modlitwę do Jerozolimy i które wychodziły z niej. I werset pierwszy teraz mówi, tak, to jest podobny jak ten psalm 128. Werset pierwszy mówi, co działo się w sercach ludzi w jakimkolwiek miejscu Izraela, kiedy ogłoszano, że wyrusza pielgrzymka na modlitwę. To jest to, co on wyraża, bo to była dla nich radość. Radość z przyjęcia zaproszenia do wyruszenia. Zbierali się w grupy. Te grupy zbierały się w większe grupy. Większe łączyły się w tłum. I tłumnie dochodzili do Jerozolimy, która lśniła w słońcu. I stawali przed Panem. Z radością wyruszali i śpiewali. Księga Micheasza opowiada nam o tym, liczne ludy już wyruszają w drogę i zachęcają się nawzajem, mówiąc: chodźcie, idziemy na górę pańską, do domu Boga Jakuba. Niech On nas nauczy dróg swoich, bo chcemy kroczyć ścieżkami Jego. Z Syjonu bowiem pouczenia nadchodzą, a z Jerozolimy słowo pańskie. Cały czas, widzicie, wszystko w tym samym duchu, co czytam. Radość ich jest opisana, że wzrasta jeszcze bardziej, kiedy stają w bramach miasta. Był ktoś z was kiedyś w Jerozolimie? Ja wiem, co oni czują. Mówię wam, kiedy pierwszy raz w życiu tam pojedziecie, wszystko się wam będzie podobać. Ale nigdy nie zapomnę tego dnia, kiedy nasz autobus skierował się w kierunku Jeruzalem. Kiedy wjechaliśmy i kiedy przejeżdżając zobaczyłem stare mury w oddali miasto Dawida i po prostu wiedziałem, wiecie. Albo pamiętam, jak lądował samolot. Lecieliśmy izraelskim samolotem i tak sobie siedzę, patrzę w dole Izrael. Po raz pierwszy go zobaczyłem. Pomyślałem sobie, szok. To jest ziemia, po której chodził mój Pan. Przede mną siedział, wiecie, ortodoksyjny Żyd, taki, wiecie, ubrany na czarno, w tym kapelusiku, w tym wszystkim. Po prostu rząd przede mną. Samolot był dość pusty. I kiedy lądowaliśmy, to usłyszałem, jak on powiedział takie słowa. Rec Izrael. Tak głośno, wiecie, aż mnie to dotknęło. Wiecie, co znaczy po hebrajsku? Ziemia Izraela. Po prostu to powiedział. Lądowaliście kiedyś w Czechach, żeby ktoś ze łzami w oczach powiedział Republika Czeska? Nie? Albo Polska Rzeczpospolita? Nie. Czy Rzeczpospolita Polska? Nie. Ale on to wypowiedział. To jest ta radość. I ten psalm mówi, co oni czują, że ich... I to wszystko jest powiązane. I ta radość jest coraz większa, kiedy wchodzą do miasta. To jest miejsce, gdzie Bóg ma odpowiedź. Tak jak Kościół jest miejscem, gdzie Bóg ma odpowiedź. Wiecie, ludzie są rozczarowani Kościołem czasami, bo nie znajdują odpowiedzi w ludziach. Ale ludzie nie mają odpowiedzi. To Pan ma odpowiedź. Ja nie dlatego ośmielam się przed wami stanąć, bo nie wiem, wybrano mnie jako najmądrzejszego, który ma wszystkie odpowiedzi. Nie, bzdura, tak nie jest. Żaden z nas nie ma wszystkich odpowiedzi i żaden z nas nie jest najmądrzejszy, ponieważ mądrość jest darem Bożym i Bóg będzie używał jej jak chce. Człowiek ma wiedzę, ale Bóg ma mądrość, wiecie? Człowiek może mieć dużo wiedzy, oczywiście. Ktoś jej może mieć więcej albo mniej. Ale właśnie tym się różni mądrość od wiedzy, że wiedza jest rzeczą ludzką, ale mądrość pochodzi od Pana. Wiedzy można mieć, nie wiem, doktor habilitowany, magister i jeszcze nie wiadomo co. Ale przyjdzie prosty chłop, który może jeszcze krowami, wiecie, śmierdzi, bo przed chwilą umył. Ale kiedy Duch Święty daje mu mądrość, to jest mądrość z góry stępująca. I to jest miejsce, gdzie jest Boża odpowiedź, Boża mądrość. Nie tylko z radością psalmista przyjmuje, ale staje z radością w bramach. I nie są tu obcy. Oni są jednością. Tu jest prawdziwy dom spragnionej Boga osoby. Nikt nie jest obcy. Miasto stoi mocno zbudowane. Wiecie, takim ma być Kościół. Kiedy jesteśmy obcymi w Kościele, kiedy człowiek czuje się wyobcowany w własnym zgromadzeniu, z własnymi braćmi i siostrami, nigdy słowo Pańskie nie będzie waszą radością, dopóki nie rozpoznacie duchowego znaczenia Kościoła, ciała Chrystusa. Psalmista w psalmie 120 Dwa psalmy wcześniej pisze takie wstrząsające słowa. Biada mi, że przebywam jako obcy w Meszek i muszę mieszkać w namiotach Kedaru. Zbyt długo już przebywałem wśród ludzi, którzy nienawidzą pokoju. Ja jestem za pokojem, lecz gdy zacznę mówić tamci natychmiast prom do sporów i kłótni. Widzicie, co znaczy, kiedy człowiek jest obcy? Jaki wielki kontrast. Pielgrzymka sprawia, że poznają prawdę o tym miejscu. Mury, które są zbudowane, są jedną całością. I mamy tu teraz takie słowa. Gęsto i ściśle zabudowane. Co to jest? To jest symbol porządku, stabilności i bezpieczeństwa. To jest to, co w tamtym czasie oznaczały takie słowa. Na przykład, jeżeli dzisiaj pojadę do jakiegoś miasta i wam powiem, byłem w takim i takim mieście, na przykład, nie wiem, byłem w Houston, Texas, o. I powiem wam, autostrady sześciopasmowe widziałem. Widziałem dużo sklepów, restauracji. To w jakiś sposób opowiadam wam o bogactwie miasta. Albo mogę powiedzieć, że byłem gdzieś w mieście, gdzie nic nie było, prawda? W tamtym czasie, kiedy mówili gęsto, ściśle zabudowane, oznaczało to porządek, stabilność i bezpieczeństwo. To nie miejsce ciszy z powodu pustki, ale miejsce zadumy z powodu jedności. Zupełnie coś innego. To nie jest chaos, ale jedność robi wrażenie w Jerozolimie. Wiecie, przed niewolą babilońską Żydzi uważali, że mury Jeruzalem są nie do zdobycia. Prorok im musiał powiedzieć, przestańcie mówić świątynia, świątynia, świątynia pańska tu jest. On był ich świętością. Ale przed niewolą uważano, że mury Jerozolimy nigdy nie upadną. Lecz ich zaniedbanie, właśnie zaniedbanie tych duchowych rzeczy spowodowało duchowy upadek. Miejsce modlitwy upadło, miejsce prawdy upadło i przyniosło sąd. I niezwykłość Jeruzalem wynikała nie tylko z jego budowy, wiecie, że ono ściśle, mocno zabudowane, ale tego, kto w nim mieszkał pośród ludzi. To było miejsce Bożej obecności. Wiecie, jako Kościół teraz popatrzmy na siebie. Możemy lub nie. Możemy na tak, albo możemy na nie. Możemy podobać się ludziom z powodu przyjaźni, pieśni, atmosfery, albo nie. Nasza jedność może wzbudzać zachwyt, albo nie. Ale to, co człowiek robi, przemija, rozpada się i znika. Wczoraj był, dziś go nie ma. Ale jeśli zabraknie nam Pana, to wszystko się traci. Wszystko zamienia się w ruinę, a lud idzie do niewoli, nienawiści i sporów. Kiedy w Izraelu zabrakło Pana, kiedy, wiecie, jest ten wstrząsający obraz. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś taki sławny film Król Królów. I tam jest pokazane zdobycie Jerozolimy przez Rzymian. Jest ten dramatyczny obraz, kiedy dowódcy i wysoko postawieni legioniści po prostu wchodzą do świątyni. Żydzi bronią świątynię, oni sobie bez problemu wchodzą do miejsca najświętszego. Przez te zasłony w miejsce najświętsze łażą, rozglądają się i śmieją się. I nic się im nie dzieje. Kiedy nagle lud Boży odkrywa, że to, co było im najcenniejsze, to nie to, co zbudowali, ale ten, który tam mieszkał, ale już go nie ma. Naród wchodzi w niewolę. Przed narodzeniem Jezusa, jak wiecie, Rzymianie zdobyli miasto w miarę pokojowo, że się tak wyrażę, a w 70 roku zrównali je z ziemią. Dalej werset mówi, że tutaj stoją sędziowskie trony Dawida. Co to znaczy, że psalm nam pisze, że stoją trony Dawida? To jest zapowiedź sprawiedliwego rządu Mesjasza, który wyjdzie z domu Dawida. Pamiętacie, jak wołali na Jezusa, prawda? Mesjasz wyjdzie z domu Dawida. Wiecie, wtedy król był najwyższym sędzią. Kapłani raczej nie sądzili. Oni się zajmowali kultem Jahwe. Ale to król był najwyższym sędzią. I osąd króla był sprawiedliwy i ostateczny. Kiedy król osądził, to uważano to za prawdę, wiedząc, że nie ma innego sposobu na sprawiedliwość rozsądzenia w danej sprawie. Każdy inny sposób po sądzie króla byłby już przestępstwem. My wiemy, że syn Dawida, chociażby nas świat potępił, Chociażby ludzie powiedzieli, że się nam należy nie wiadomo jaka kara i nieszczęście. Syn Dawida, Jezus Chrystus, Syn Boży, ten, którego trony Dawida proroczo zapowiadały, on da nam sprawiedliwość. Pamiętacie, kiedy niewidomi usłyszeli, że Jezus przychodzi, jak wołali Synu Dawida? Podobnie Bartymeusz, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Twój sąd jest ostateczny. Twój sąd niesie wolność. Bo to nie była jakaś tam świątynia. To świątynia i miasto Boga. Miejsce, gdzie On jest. I dlatego ludzie się cieszą. I dlatego jeśli chcemy się cieszyć, że mamy nasze zgromadzenie, musimy mieć Bożą obecność. Wiecie, nie chodziło o to im tylko, żeby być, dać, zapłacić i wracać do szarości. Bóg chciał duchowo, fizycznie, w każdej innej dziedzinie działać i dotykać ich. Wracający stamtąd mieli wielką radość w sercu. I w trzeciej części, od wersetu 6 do 8, powtarza się szczególnie jedno słowo. Zauważyliście jakie? 6 werset je zawiera, 7 werset je zawiera, 8 werset je zawiera. Widzicie, jakie to jest słowo? Pokój. Szalom. Czyli pokój z Bogiem, pokój z ludźmi i pokój z samym sobą. Czyli hebrajskie szalom. I od 7, 8 werset. Dlatego on mówi, módlmy się o pokój, werset 6, dla Jerozolimy, lecz również w sensie Bożej obecności. Jeruzalem, gęsto, ściśle zabudowane. Przypomina wam coś z Nowego Testamentu? Słowo Boże mówi, że jesteśmy żywymi kamieniami. Bóg chce widzieć gęsto, ściśle zabudowane, spełniające swoją rolę, służące sobie wzajemnie na fundamencie apostołów, na fundamencie nauki pańskiej, na Syjonie tam jest zbudowane. Zaraz przejdę do słowa Syjon. Jeruzalem. Słowo Boże mówi, że jesteśmy żywymi kamieniami. Ścisła zabudowa, jak już powiedziałem, oznacza w sensie politycznym, oznaczała dostatek, bezpieczeństwo i porządek. W sensie duchowym oznacza jedność, harmonię i spełniający się Boży plan. Nie da się ściśle zabudować bez planu. Bo to, co Jerozolimę czyni szczególnym, co czyniło ją szczególnym, była Boża obecność. To czyni Kościół szczególnym. I ta modlitwa jest o pokój, o ten szalom i o bezpieczeństwo, szawach. Modlitwa o pokój. Wiecie, od słowa pokój pochodzi nazwa Jeruzalem. Z tego pochodzi niezwykłość naszej relacji z Bogiem. Jerusalem, Jerusalem, miasto pokoju. Czy było takim z powodu tylko nazwy? Nie. Było miastem pokoju z powodu Boga. Tak jak ja nie jestem chrześcijaninem i nie mam pokoju, choćbym nie wiem, ile sobie go wmawiał, ale mam to z powodu żyjącego we mnie Ducha Świętego lub nie mam, jeżeli nie mam relacji z Panem. Jeruzalem, miasto pokoju. Gdy Boga odrzucono, świątynia ani nazwy nie pomogły. Stała się jak inne miasto, oblężone, sponiewierane, spalone i w niewoli. Nie nazwy są naszą siłą. Nie tajemne rytuały, nie religijne słowa, mówi nam psalmista, ale obecność Jahwe wprowadza pokój. Wiecie, Jeruzalem. Jest coś szczególnego, kiedy się mówi samą nazwę, prawda? Wiecie, Jeruzalem miało różne imiona poprzez historię. Pierwsze imię, jakie dla tego miejsca znajdujemy, to było słowo, które już w Starym Testamencie bardzo blisko początku znajdujemy, słowo Salem. Miasto Salem to jest ta prajerozolima, bym powiedział. Słowo Salem oznacza z języka hebrajskiego doskonały czy kompletny, w pełni w swoim pokoju. Melchizedek był królem Salemu, królem pokoju, doskonałego pokoju. Jezus mówił o tym pokoju, nie jak świat daje, ja wam daję. Salem, miasto doskonałego pokoju. Drugą nazwę, którą znajdziemy dokładnie na to geograficzne miejsce, to jest Moria. My mówimy Moria, pamiętacie? I pójdziesz do kraju, na wzgórze Moria usłyszał Abraham. Dokładnie ta nazwa brzmi Moriach, co tłumaczy się na język polski wybrany przez Jahwe. A więc w tamtym miejscu gdzie Jezus doświadczył tego wszystkiego, gdzie historia narodu była. Tam też Abraham doświadczał przeżycia z Bogiem. Miasto Moria, czy wzgórze Moria wtedy. Później jest też w Biblii użyte jeszcze ciekawsza pogańska nazwa dla tego miejsca, Jebus, stąd nazwa Jebuzyci, pamiętacie? Z którymi walczył Dawid. I w 1003 roku przed narodzeniem Pana Jezusa pokonuje ich, zdobywa miasto Jebus i nadaje mu imię miasto Dawida, czyli Syjon. I potem się pojawia Syjon, co jak mówię, było miastem Dawida, a słowo Syjon, wiecie co znaczy? Słowo Syjon oznacza z języka hebrajskiego na wysokości. Stąd chwała Bogu na Syjonie. Również poeci Izraela, Żydzi w poezji Jerozolimy nazywali Ariel, czyli lew Boży, co się tłumaczy z hebrajskiego. I oczywiście ostatnie, które my używamy, Jerozolima, my mówimy po polsku, czyli miasto dziedzictwa pokoju. Miasto, w którym dziedziczy się pokój dosłownie. Miasto pokoju. I to jest to miejsce, gdzie miałby być Kościół dzisiaj. Miejsce odpoczynku, gęsto, ściśle zabudowane. Dlatego chcę wam powiedzieć, bardzo ważną jest rzeczą modlitwa o naszą jedność, o nasz duchowy wzrost. Tak się to dziś buduje. Jak się to buduje? Nowy Testament daje nam instrukcję miasta ściśle i mocno zabudowanego w jedności ze swoim Panem. Efezjan mówi w 2 rozdziale: i przyszedłszy zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko, albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi przychodniami. Jesteście u siebie, lecz współobywatelami świętych, domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Widzicie tą budowę w Nowym Testamencie? Psalm mówi, że jest miejsce, gdzie Bóg może spotkać się z człowiekiem, a człowiek z Bogiem, gdzie możemy mieć pokój. Kiedy Jezus mówił o spotkaniu się z Nim, na pewno pamiętacie ten moment, kiedy Pan Jezus przychodzi do Samarytanki przy studni. Pamiętacie to? Mi się to tak podoba. Kiedyś poczytajcie sobie to tak, wiecie, bez takiego religijnego uprzedzenia. My to tak czasami mocno religijnie czytamy. Tak sobie popatrzcie. Kobietka sobie przychodzi do studni, stoi ktoś, kto jej mówi, kim ona jest. I jest ciekawe, kiedy on jej mówi w końcu prawdę w oczy: słuchaj, twoje życie wygląda tak czy tak. Zwróćcie uwagę, że ona wcale nie odpowiada, że nie. No ale panie, gdzie się naprawdę cześć oddaje? No bo wy mówicie, że tam, a my mówimy tam. Zaczyna, wiecie, dyskusję. No my mówimy, że wy mówicie, że na tej górze. To pamiętacie tą gadkę? Jezus to wszystko ucina. Mówi: ty daj spokój z tą geografią, co? Zostaw to. Bo ani nie na tej górze, ani nie tam, gdzie wy, ale w duchu i prawdzie. To jest miejsce, gdzie to się naprawdę dzieje, gdzie buduje się prawdziwa świątynia, gdzie buduje się prawdziwe miasto, miejsce społeczności z Bogiem. Jest w duchu i w prawdzie, na spotkaniu z Jezusem, kiedy Kościół może śpiewać. Wiecie, to był jeden z pierwszych psalmów, jakie usłyszałem w życiu. I na zawsze we mnie pozostał. Uradowałem się, gdy mi powiedziano: pójdziemy do domu Jahwe. Gdzie ja pamiętam początki mojego nawrócenia, to było... Ja nie mogłem uwierzyć, że człowiek może siedzieć 2 godziny na nabożeństwie. Jakbyście mi powiedzieli przed nawróceniem, że 2 godziny może trwać nabożeństwo, to ja bym się spytał, ile za to płacą i kto was taką straszną karą ukarał. Ja pamiętam wcześniej przed nawróceniem musiałem iść na 45 minut, choćby na mszę. I kombinowałem jak koń pod górę, wiecie, jak nie iść. Odkryłem, że jedzie pociąg do Bielska, a potem wraca do nas. I to akurat mu zajmowało tyle, ile trzeba było być. Tylko trzeba było w kiosku sprawdzić w gościu niedzielnym, o czym będzie homilia. Bo mogli przepytać. I tak kombinowaliśmy. Oszukiwałem własnych rodziców, mówiąc im, że byłem, ale w gazecie wiedziałem w kiosku, co było. Bo w każdym kościele ta sama homilia jest, mniej więcej. Najlepiej było powiedzieć, że był jakiś jubileusz i mówili o Bogu i o zbawieniu i o lubie uszu chrześcijaństwa. W tym stylu zawsze się czymś utkał. Ale wiecie, potem kiedy się nawróciłem, odkryłem tą różnicę właśnie. Że biegłem i zaczęło się w drugą stronę. Mama mnie pytała, o której ty wrócisz? Kiedy przyjdziesz? Ja mówię, wiesz co, jeszcze modlitwa jest wieczorem. Mogę zostać? A mogę zostać na wieczornej? A mogę zostać na nocnej? Chociaż byłem właściwie pełnoletni, ale wiecie, po prostu to była taka radość. Pamiętam, jak mi strasznie brakowało, że nie ma nic we wtorek i w poniedziałek. Zaczynałem poszukiwać, gdzie by się zaangażować. Wiecie, czasami później już jako pastor odkryłem, że taka rutyna może zabić w człowieku właśnie to. Potem już człowiek tylko patrzy, jak ominąć, ile, żeby tego mniej mieć. Ale kiedy robisz coś z miłości, to chcesz to cały dzień mieć. A więc przyjaciele, niech nasze chrześcijaństwo, nasze budowanie na Jezusie będzie gęsto i ściśle zabudowane. To jest ta jedność w Nim. Służbami, miłością, sprawiedliwością, zbudowane z żywych kamieni. Uradowałem się, gdy mi powiedziano. A ty się uradowałeś? Ja wiem, że wam jest czwartki, trochę tak ciężko. Wy zmani z roboty przyszliście. A to jedyny czwartek mamy, żeby sobie tak postudiować troszkę słowo. Ale chcę ci powiedzieć, stań sobie przed Panem tak, jaki jesteś. Powiedz, Panie, czasem mi jest ciężko, ale chcę cieszyć się Tobą. Chcę Ci wyznawać moją miłość. Chcę z Tobą chodzić. Amen. Powstańmy, podziękujmy Jezusowi za Jego słowo, za Jego dobroć. O Panie, chcemy Tobie wyznać, że uradowaliśmy się. Uradowałem się, kiedy wiem, że mogę chodzić w domu Jahwe. Panie, i dzisiaj stoją nasze nogi tutaj w Twoich bramach. Stoją nasze nogi pośród Twojej nauki, Twojego Ducha Świętego. Proszę Ciebie, abyś nas dotykał, posilał, abyś czynił sobie z tego miejsca miejsce miłości do studiowania Słowa, miejsce miłości do ludzi, miejsce radości. Błogosławię tych, którzy są tu zebrani, chórzystów, zborowników, tych, którzy Tobie służą w różnych dziedzinach, w różny sposób w naszym zborze, aby ta służba była pełna wdzięczności, radości, spokoju. Prosimy Ciebie o Twój pokój, o Twój szalom. Panie, chcę mieć pokój z Tobą, pokój z ludźmi i pokój z samym sobą. Ojcze, widzisz, że dzisiaj ten świat nie ma pokoju w żadnej dziedzinie. Ciągle ogłaszają nowy pokój, ale nie mają. Prosimy Ciebie, wylej Duchu Święty. Wylej Duchu Święty się przez mądrość, przez poznanie, przez obdarowanie, abyśmy jako Twój Kościół potrafili stać Tobie. Błogosław tych, którzy dzisiaj słuchali tej lekcji. W imieniu Syna Bożego Jezusa. Amen.